Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o historii, o przeszłości i historii tradycji Japonii. Będziemy rozmawiać o bardzo konkretnym okresie w historii Japonii, XV-XVI wieku, a wszystko za sprawą 3. Najemnego Oddziału Piechoty Japońskiej. Przedstawiciele, liderzy tej grupy w studiu. Dzień dobry, witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Kinga Olszewska, tak, moje uszanowanie. Marcin Kościak, witam. I Łukasz Stecko, witam.
Witam wszystkich.
Znakomicie, że przynieśliście, no nie chcę powiedzieć rekwizyty, bo to mało powiedziane, to są prawdziwe miecze japońskie. To jest, jak rozumiem, hełm, który przypomina kapelusz tradycyjny, ale jest, o właśnie, Państwo słyszą, chroni głowę przed ciężkimi uderzeniami. Jest też piękny wachlarz. To tak? Wszystko należy do akcesoriów, wyposażenia waszego oddziału. Jakie źródło ma zainteresowanie Japonią, no i tym bardzo konkretnym okresem?
Wiele osób na początku działalności grupy to byli po prostu miłośnicy sztuk walki. Każdy coś tam trenował, przeważnie jakieś walki wręcz, a jest dużo wspólnych mianowników między właśnie walką wręcz, a walką bronią białą, jak choćby mieczem. Po pierwsze, już mieliśmy takie zainteresowania, po drugie, jest łatwiej już faktycznie na ten miecz się przerzucić, jak już się potrafi pracować swoim ciałem, poruszać się odpowiednio w walce. Przede wszystkim my się zajmujemy do sztuk walki, ale poza tym także no popkultura.
No przecież manga, prawda? Wy jesteście z pokolenia, które fascynowało się popkulturą japońską.
Tak, zgadza się. Ja sama zresztą dołączyłam do naszej grupy dokładnie właśnie przez to, że interesowałam się mangą i anime. Kończyłam liceum, szukałam sobie jakiegoś nowego zajęcia, nowego zainteresowania. No i poza tą mangą i anime, wiadomo, jeżdżeniem na konwenty, wybrałam się do Rzeszowa. Wtedy to było chyba w Galerii Nowy Świat.
Tak.
Odbywały się hanami. Wydarzenie zorganizowane właśnie przez jedną z restauracji sushi, gdzie właśnie grupa 3. Najemny Oddział Piechoty Japońskiej robił swój pokaz właśnie walki mieczem, wystawa i tak dalej. I się bardzo tym zainteresowałam, stwierdziłam, że fajna sprawa, chętnie bym dołączyła. No i w ten sposób właśnie bardziej weszłam do grupy i tak w niej siedzę już od 2012 roku, dokładnie.
No ja przyznaję, że jestem z pokolenia, które fascynowało się kinem japońskim. Filmy Kurosawy, Kobayashiego, które nawiązywały do czasów samurajskich, pozostawały w wyobraźni bardzo długo młodego człowieka i co drugi mój kolega chciał być samurajem. Nie było takich możliwości, jak są dzisiaj, czyli przynależność do grupy rekonstrukcyjnej, no i w jakiś taki naturalny sposób bycie w takiej grupie, no to jest i poszerzanie wiedzy i swoich umiejętności, co tu dużo mówić. No wtedy łatwiej trochę wchodzi się w taki świat, o którym się marzyłoby się w nim znaleźć. No to teraz niech pan Marcin powie, jak stał się płatnerzem.
Tak.
Z fascynata stał się także rzemieślnikiem,
tak,
artystą.
Tak. No, ja wstąpiłem do oddziału w 2008 roku. W styczniu zobaczyłem oddział na pokazie w Łańcucie w MDK-u i spodobało mi się. Przyszedłem na pierwsze treningi i na jednym z treningów przyszedł nasz ówczesny dowódca Kuba w swojej zbroi. Strasznie mi się spodobało. No i pytam się go, skąd ma tę zbroję. Mówi, że zrobił statuę.
Zrobił sam.
Tak, zrobił sam statu w garażu. Ja mówię, czy mi zrobi taką zbroję? Też bym chciał mieć zbroję walczyć. On powiedział, a no wiesz, tak statu robiłem, ja to tak trochę słabo, tata mi więcej pomagał. No, pomyślałem później, kurczę, no jak oni sami zrobili, to ja sam zrobię. Kupiłem blachę i pierwszy egzemplarz zrobiłem. I od tego się zaczęło. Później ktoś zobaczył, że mam fajny napierśnik, i zrobisz mi, no dobra, no to zrobię. No i tak się zaczęło po kolei. Komuś tutaj trzeba było zrobić hełm, tutaj komuś trzeba było zrobić osłonę rąk. Już poszło później.
Nawet dzisiaj od niego odebrałem parę sztuk.
Tak, tak. Akurat dzisiaj skończyłem osłony rąk i nóg dla Łukasza nowe, bo chciał sobie dodatkowo zrobić jakieś elementy, więc...
To pozwólcie, że o zbrojach i o mieczach porozmawiamy także w drugiej części, bo to w ogóle jest niezwykle istotny temat, o któremu warto poświęcić trochę więcej uwagi. Chciałem jeszcze zwrócić na ten okres Japonii, który szczególnie was interesuje, czyli XV i XVI wiek. To jest szalenie ważny czas w historii Japonii. Wtedy też Japonia bardzo się zmienia.
XV-XVI wiek to jest takie jakby rozbicie dzielnicowe w Japonii. To jest okres kraju w czasie wojny.
Tak jest.
Sengoku Jidai. I wtedy bardzo się rozwijała technika walki, technika właśnie wytwarzania zbroi, mieczy. To jest też już czas po inwazji Mongołów, gdzie Japończycy przeanalizowali swoją dotychczasową strategię walki, która się okazała nieskuteczna. Więc dużo się dzieje. Pojawiają się Europejczycy.
Co więcej, pojawia się broń palna. No właśnie.
Tak. I to miało ogromny wpływ właśnie na rozwój zbroi. Tu właśnie Marcin mógł więcej powiedzieć na ten temat, ale na pewno po prostu te zbroje, które oni mieli do tej pory, były niewystarczające, żeby się przeciwstawić arkebuzom. bluzą i zaczęły właśnie te zbroje bardziej przypominać nawet europejskie. Co więcej, też kopiowali pewne rozwiązania Europejczyków.
Ja, to jest taka fajna ciekawostka a propos właśnie rozwoju technologicznego, ponieważ w drugiej połowie XVI wieku, gdy ta broń palna rzeczywiście pojawiła się w Japonii, a wraz z nią w sumie też i chrześcijaństwo, co też jest ważne dla historii, ale ta broń palna spowodowała to, że w ostatnich 50 latach XVI wieku zbroje rozwinęły się w większym stopniu niż przez wcześniejsze 500 lat. Tak dużo różnych zmian zaszło w uzbrojeniu, właściwie w anatomii zbroi, jeśli można to tak nazwać. Po prostu zbroja przeszła taką transformację w tym czasie, że mówię, 500 lat wcześniej tylu nowinek nie wprowadzono, co...
To prawda. Z drugiej strony broń palna przez długi czas też uważana była za niehonorową w Japonii. Faktem, że broń palna nie była wtedy aż tak doskonała. Ładowanie broni trwało ponad minutę, więc to też miało znaczenie.
Zgadza się z tym, że niektóre klany, niektóre osoby, niektórzy daimyo powiedzieli, że nie będą się hańbić używaniem broni palnej, ale niektórzy dojrzeli w tym pewną szansę. I jednym z nich był na przykład Oda Nobunaga.
No to ważna postać o którym rozmawiamy.
Jeden z wielkich zjednoczycieli Japonii. Tak. Pierwszy miał szansę na to, żeby zjednoczyć Japonię, ale nie udało mu się to w rezultacie. Pierwszy stworzył sobie oddział 2000 strzelców, wyposażył ich w broń, nauczył strzelać. Nawet podobno, niezależnie od tego, co się w Europie działo, wymyślił strzelanie na kilka szeregów.
No właśnie, układał w 3 szeregi kolejnych strzelców. Po oddaniu strzału oni przechodzili pierwszego szeregu.
Opracował też taką właśnie technikę walki tą bronią i pokonał wojska Takedy, słynną jazdę pod Nagashino, więc to było takie pierwsze większe zwycięstwo broni palnej w Japonii, które później jednak okazało się, że warto się zhańbić i mieć tych strzelców jednak, bo można mieć przewagę na polu bitwy.
To w ogóle jest też taki ciekawy okres, jeżeli chodzi o rozmaite niezwiązane z militariami, nie chcę powiedzieć wynalazki, ale jednak jakieś znaki cywilizacji Japonii, bo to jest czas, kiedy trochę inaczej wygląda i rozwija się ceremonia picia herbaty, prawda? To jest także czas rozwoju teatru no. To jest czas budowy zamków i upiększania ich malowidłami. Trochę na wzór europejski przecież.
Ja w oddziale zajmuję się tańcem japońskim i też właśnie opowiadaniem o tej kulturze tańca i o kulturze teatru. Chociaż bardziej w moim serduszku jest teatr kabuki, który w okresie XVI wieku dopiero właściwie powstawał, więc rozwój swój miał teatr no od XIV wieku, ale teatr kabuki jakby dopiero zaczął, że tak ujmę, swoje pierwsze raczki. I to było dzięki kapłance świątyni Shinto, która wędrowała po Japonii, zbierając datki na swoją świątynię w Izumo. Kobieta Okuni, tak dokładnie się nazywa, Izumo no Okuni. Ona wędrując po Japonii, zbierała datki na tę świątynię i zbierała je w dosyć
szczególny
sposób, ze względu na to, że jej pokazy miały walory, właśnie duże walory erotyczne. Również wyśmiewała ówczesną władzę swoimi pokazami. To miało charakter nie tylko taneczny, pokazowy, ale też prześmiewczy, ironiczny. Tak. Ona wyśmiewała władzę, wyśmiewała samurajów. Bardzo się to podobało. Założyła własną grupę taneczną i ona później właśnie z innymi kobietami również wędrowała po Japonii. Znalazła swoje naśladowczynie. No i tutaj niestety wyszła prostytucja. Ówczesnej władzy się to bardzo nie spodobało i przez tą sytuację kobiety dostały zakaz występów na scenie. Wtedy nazywało się to Onna Kabuki. To już był XVII wiek, ale kontynuacja tej historii też jest szalenie ciekawa, bo Onna Kabuki później przerodziło się troszeczkę inne kabuki, gdzie kobiety zastąpiono młodymi
mężczyznami,
dokładnie. Długowłosi, piękni mężczyźni, którzy w sumie do tej pory się mówi, że jeżeli chodzi o aktorów teatru no czy kabuki, są bardziej kobiecy niż kobiety, niejednokrotnie. No i miało to swoje konsekwencje, bo również w przypadku tych młodych chłopców, niestety, historia się powtórzyła, również weszły pokazy w kontekście erotycznym, co się nie do końca też spodobało. W około 1977 roku bodajże dopiero ówczesny cesarz Japonii zdjął w ogóle zakaz występów kobiet na scenie.
Ja w ogóle myślę, że i kultura japońska, i sztuka japońska, życie codzienne, to jest taki balans między konserwatyzmem, często zachowawczym, bardzo takim surowym, a jednocześnie pewnym liberalizmem równie daleko posuniętym. Kultura i sztuka japońska wędrowała przez te obszary, czasami się chowając gdzieś niemal w podziemia, czasami wręcz przeciwnie manifestując. Jak się przebija przez kulturę, która wydaje się hermetyczna, która wydaje się trudna, która wydaje się czasami zagadkowa, która wcale się nie odsłania przed innymi krajami?
To pan sobie właśnie odpowiedział, że jest bardzo ciężko. Badanie pewnych źródeł jest ciężkie. Też Japończycy dość długo jakby nie zgłębiali sami swojej historii, co też nam utrudnia. Co więcej, o ile język japoński jest bardzo przyjemny i nam się go fajnie nawet uczyło, razem z Kingą uczęszczaliśmy na zajęcia tutaj w Rzeszowie, o tyle pisownia, nie dość, że alfabet kanji liczy wiele tysięcy znaków i przeciętny Japończyk wykształcony zna ich około 5000 i czasami nie potrafi pewnych rzeczy przeczytać, o tyle dodajmy do tego, że też to pisownia się zmieniała i czasami dostajemy jakiś tekst i nawet Japończycy bardzo wykształceni są nam w stanie go odczytać. Fajna jest taka historia właśnie naszego mistrza herbacianego Jakuba, którego serdecznie pozdrawiamy, właśnie zamieszkującego obecnie na Śląsku, naszego mistrza herbacianego, który kupił kiedyś pewien zwój, ponieważ mu się bardzo spodobał, po prostu ta kaligrafia
jest piękna.
I długo szukał właśnie tłumaczenia tego zwoju, gdzie nikt nie był w stanie tego zrobić, bo ktoś już coś tam zaczął kojarzyć, pewien Japończyk, że ja tej pisowni nie znam, ale znam kogoś, kto może znać, bo to jest jakaś chyba stara pisownia i w końcu dotarł do jakiegoś specjalisty, który faktycznie znał ten styl kanji, w końcu to przetłumaczył i okazuje się, że na tym pięknym zwoju napisałem coś w stylu, nawet jeżeli dzisiaj nie masz pieniędzy, pi. I tak mało który z nas dożyje 70.
Bardzo prosta życiowa formuła.
Tak jest.
Nie mówiąc już o tym, że nie tylko język jest trudny, ale w ogóle cały anturaż znaków, niedopowiedzeń, przebicie się przez bardzo specyficzny sposób komunikowania się Japończyków jest trudny. Zastanawiam się, na ile wam udaje się dotrzeć do źródeł. Jeżeli powiedzieliśmy, że pan Marcin wykonuje miecze samurajskie i zbroje samurajskie, no to domyślam się, że musiał trochę zbliżyć się do tego świata rzemieślników japońskich.
Jest w tym pewien problem, ponieważ rzeczywiście ciężko o źródła, takie powiedzmy stuprocentowe, dzięki którym możemy mieć pewność, że
przewodniki
wykonane
dla Europejczyków, tak?
Nie nazwałbym tak tego do końca. Może bardziej chodzi o to, że tak tutaj Łukasz wspomniał, Japończycy bardzo długo sami no, nie mieli tak usystematyzowanej tej swojej wiedzy. Tak naprawdę II wojna światowa im pokazała, że to był błąd, bo praktycznie zanikła sztuka wyrobu mieczy.
Tak jest.
Prawie, że tam parę dziesiąt czy paręnaście osób chyba przeżyło wojnę, którzy wiedzieli coś w ogóle na ten temat i oni się tam później już tym zaczęli zajmować, także no dzisiaj na szczęście to możemy się nadal o tym uczyć, nawet w Japonii, bo są Europejczycy, którzy wjeżdżają do Japonii, uczą się pod okiem Japończyków tej sztuki, czy to mieczy, czy wyrobu mieczy, czy wyrobu zbroi, czy tak zwanego tosogu, czyli oprawy do miecza, bo to też jest osobna sztuka, tak, każdy element tutaj wyposażenia. Aczkolwiek no, dostępne są też współcześnie literatura dobra na ten temat, oczywiście po japońsku. Ja sam mam nawet kilka książek na temat zbroi, opraw do mieczy, czy samych mieczy u siebie w domu, ściągnięte z Japonii.
No tu warto pewnie też przypomnieć nazwisko i postać pana Krzysztofa Panasa z Łańcuta, który jest znakomitym specjalistą, jeżeli chodzi między innymi o miecze japońskie. Doceniany także no, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. Niektórzy Japończycy nawet się mu kłaniają i uważają, że robi naprawdę wyśmienite miecze. No i wiem, że i dla pana był jakimś wzorcem ważnym.
Tak, tak. No poznaliśmy się, ja dołączyłem do działu, to gdzieś w tych latach się mniej więcej poznaliśmy, bo przyszedł na jedną z pierwszych takich imprez organizowanych w Łańcucie przez jeszcze właśnie tutaj zaprzyjaźniony nasz zakon rycerzy Bujnia Ostatniego. Oni organizowali takie spotkania z historią w Łańcucie. Pan Krzysztof się tam pojawił, my również byliśmy jako dział zaproszeni. No i udało się nam po prostu skontaktować z nim. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie pana Krzysztofa, jeśli nas słucha.
No jest wielkim specjalistą,
tak,
i rzeczywiście
tak,
człowiekiem otwartym.
Tyle szalem lat już wykonuje piękne przedmioty, bo to nie tylko miecze japońskie, tak?
Tak jest.
Majster jest też tutaj zainteresowany bardzo szablą i nożami, więc super rzeczy robi.
No dobrze, ale przynieśliście państwo do studia miecze japońskie oryginalne.
Zgadza się.
To powiedzmy o nich.
Jeżeli chodzi o miecze zabytkowe, to posiadam dwa zabytkowe ostrza oraz mam jeden miecz współczesny, ale z zabytkową oprawą. Miecz wykuł nasz wspólny znajomy, kolega z bractwa Jacek, aczkolwiek otrzymałem też w prezencie elementy oprawy, jak tsuba, fusi, kashira, czy takie pierścienie wzmacniające. I w tej chwili testy cięć, te meshigiri, wykonuję właśnie mieczem współczesnym, ale zabytkową oprawą. Tu natomiast mam na przykład miecze właśnie zabytkowe ostrza, czyli
możemy wyjąć? Tak.
Ten jest najstarszy z nich wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem miecza, który pamięta czasy inwazji Mongołów na Japonię. Jest to miecz XIV wieku.
To ja jeszcze tylko zwrócę uwagę, państwo muszą wierzyć mi na słowo. Pan Łukasz w tej chwili otworzył miecz i jednocześnie nie trzyma dłonią ostrza, a przez taką specjalną ściereczkę.
Tak jest. Te miecze miały to do siebie, że one były bardzo podatne na drzewienie. Pamiętam, kiedy kolega dał innemu rekonstruktorowi miecz do podtrzymania, ten go tak właśnie złapał paluchami i mieliśmy tego rekonstruktora już linie papilarne. Pot na jego palcach sprawił, że na mieczu zostały ślady rdzy i jego linii papilarne.
Rozumiem, że wilgoć natychmiast niszczy.
To jest wysokowęglowa stal i po prostu, jak to się mówi potocznie, rdzewieje od patrzenia.
Tak, dlatego zaraz po wywiadzie prawdopodobnie będę musiał ten miecz rozebrać, wyczyścić. Tutaj mam...
Aż tak?
Tak, tu pan widzi zestaw do konserwacji.
Proszę go opisać.
Tu mamy taki kawałek materiału z proskiem Uchiko. Są to spuszkowane, zmiażdżone skorupiaki, czyli de facto taki twardy proszek. Po takim omawianiu, gdzie jak nawet do pana mówię, to coś tam siłą rzeczy z moich ust wypada, jakieś tam drobinki śliny, to się niszczy. Mamy też wilgoć w powietrzu, więc jak już wyjmujemy ten miecz z oprawy Shirasaya, bo te miecze zabytkowe właśnie zwykle się trzyma w oprawie Shirasaya, opukujemy właśnie w taki sposób, żeby...
No tak, zostaje ten proszek na ostrzu.
Dokładnie. Tak. Z obydwu stron oczywiście. Po czym właśnie ściereczką zbieramy ten proszek i on zbiera taką właśnie mikrordzę, która się mogła pojawić na ostrzu. I tak wspominałem, to ostrze pochodzi z wieku XIV, aczkolwiek no niezbyt charakterystyczne, nie potrafię o nim wiele powiedzieć. Dużo bardziej pod tym względem cenię nieco młodszy miecz, który mam tutaj, krótszy. On jest z wieku XVI, czyli dla mnie już o tyle fajny, że dokładnie z tego okresu, który rekonstruujemy. On na pewno był skracany. Jeżeli go rozbierzemy, myślę, że mogę sobie na to pozwolić, że mamy dość czasu.
Czyli co, każdy element można...
Wystarczy wyjąć kołek mykugi i już całą oprawę ściągamy. Teraz chwytam już właśnie za nakagos i za trzpień. Na to sobie mogę pozwolić, ponieważ tego elementu nie ostrzymy, nie polerujemy. Tu są tylko ślady po pilniku.
Tak, on jest schowany w tej rękojeści, tak?
Warto dokładnie zwrócić uwagę, że trzpień w tych mieczach, jak już został wykonany i później w jakim stanie by nie był, on już w takim zostaje. Osoba, która, nie wiem, ostrzy miecz ponownie, trzpienia już nigdy nie rusza. On, nawet jak mardze czy coś, to taki już jest zawsze.
Aczkolwiek ten miecz był na pewno skracany, ponieważ zwykle japońscy mistrzowie sygnowali swoje wyroby, a tu, jak pan widzi, nie ma żadnej sygnatury. No tak. To już jest pierwsza wskazówka na to, że miecz był skracany. Widać, że metoda wykonania tego otworu na mykugi jest bardziej współczesna, nie jest to z okresu XVI wieku. Co więcej, nawet kowal, który go oglądał, kowal japoński, wydał taką opinię, że to mogła być nawet glewia naginata pierwotnie.
Co to znaczy?
Która naginata to właściwie, tak mówię, to odpowiednik naszej glewi, czyli takie ostrze zakrzywione, zamontowane na drzewcu. Z czasem właśnie, jak już skończyła się epoka Sengoku, jak weszliśmy w okres Edo, gdzie tak naprawdę już cały kraj był w rękach rodu Tokugawów i właściwie nie toczono jakichś większych wojen, czasami jakieś drobne bunty, wtedy no broń drzewcowa straciła na znaczeniu, tak samo jak długie miecze. I często właśnie skracano miecze, to jest raz, a dwa, taką też broń drzewcową można było przerobić na miecz. I co więcej, wiem, że ten miecz też brał udział w walkach. I tu, jak pan się przyjrzy, na munę, czyli
no
części
tak,
tępej.
Są znaki tutaj od uderzeń.
Dokładnie. Mhm. Tym na pewno blokowano ciosy, więc ten miecz brał udział w walce. I też ciekawostka, tak ustaliliśmy, miecz był skracany, ale mniej więcej w tym miejscu widać, jaki on był szeroki, nawet już po skróceniu. Te miecze, to nie były takie igiełki, nie były takie lekkie, jak przyjęło to się dzisiaj uważać. To, że one tak wyglądają, dlatego, że one były wielokrotnie ostrzone, były skracane, polerowane i one traciły swój pierwotny kształt.
No tak, panowie, ale ważne jest też to, że wiele z tych mieczy ma niezwykle ozdobne elementy. Rękojeść jest obwinięta specjalną taśmą. Tutaj są jakieś, powiedziałbym, nawet kamienie szlachetne, które się pojawiają. To pewnie pan Marcin więcej powie na ten temat.
A, to tylko wygląda jak kamienie szlachetne. To, czym pan mówił teraz, to jest samegawa, czyli skóra z płaszczki. Mhm. Ona się charakteryzuje tym, że ma na sobie takie drobne jakby koraliki, można to tak nazwać, które są zrobione z takiego materiału jak nasze zęby. Jest bardzo szorstka. Może spowodować nawet rany na skórze, jak się, tak jak ktoś mówi, pod włos pociągnie ręką. I ona jest dawana po to, żeby po pierwsze ta skóra, ona jest surowa, ona nie jest garbowana, przez co jest jak pergamin. Jak już zaschnie, to jest bardzo twarda i sztywna. I przyklejona do rękojeści wzmacnia samą rękojeść, bo rękojeść jest zrobiona z drewna. Ale dodatkowo na tę skórę później nakłada się właśnie oplot, który nie zsuwa się podczas używania, ponieważ jest ta szorstkość tych koralików na tej skórze.
To wszystko bardzo przemyślane.
Tak, więc to jest taki, tak naprawdę ta rękojeść, no można to nazwać, to taki materiał kompozytowy, przynajmniej w jakimś tam stopniu, tak? Bo mamy drewno, skórę, która to jest, spaja dodatkowo to drewno, oplot, dlatego żeby się lepiej trzymało ten miecz, tak? To wszystko jest bardzo przemyślana konstrukcja. W końcu Japończycy mieli ponad 1000 lat, żeby doprowadzić
do perfekcji.
Do perfekcji, tak.
No dobrze, mówimy o mieczach, ale grupa rekonstrukcyjna to także walki, to także potyczki. To zbroja, którą trzeba mieć, żeby po pierwsze zachować pewną prawdę epoki, no z drugiej strony ochronić się w czasie walki, nawet jeżeli walczymy mieczami, które nie są tak ostre jak pewnie te legendarne samurajskie, no bo to są walki pokazowe, no to mimo wszystko każdy element uzbrojenia musi mieć swoją klasę, no i jakąś prawdę historyczną.
Jeśli chodzi o zbroję, to wzorujemy się głównie na drugiej połowie XV wieku, czyli od tego momentu, gdy pojawiła się ta broń palna w Japonii, no zbroja osiągnęła swój taki, w moim przynajmniej mniemaniu, szczyt ewolucyjny, że tak to nazwę. Była najdoskonalsza w tamtym momencie. Chroniła przed, równie dobrze przed bronią palną, ponieważ powstawały egzemplarze kuloodporne wręcz. Niektóre były testowane w ten sposób, że zaraz po wykonaniu przez płatnerza był taki napierśnik wieszany na stojaczku. Stawał oddział arkebuzerów. Próba ognia, oddawali strzał w napierśnik. Jeśli zostawały tylko wgnioty po kulach, ale napierśnik nie został podziurawiony, to niektórzy daimyo nawet kazali sobie zostawić te ślady po kulach i zalakować go w takim stanie, w jakim jest, żeby pokazać później na polu walki, że oni mają napierśnik, w którym nie zginął od kuli. Z kolei jest taka historia jednego daimyo, nazywał się Inaomasa, dowódca Czerwonych Diabłów, który powiedział, że on się nie boi kul na polu walki. I tu jest taki chichot historii, jak to się mówi, ponieważ na jednej z największych bitew pod Sekigaharą dostał postrzał z arkebuza od strzelca z klanu Shimazu. I ten postrzał okazał się śmiertelny oczywiście w długiej perspektywie, ponieważ on zmarł około 2 lat po bitwie, z tego co teraz pamiętam. Bitwy nie dokończył, oczywiście byli po wygranej stronie, ale z pola bitwy został zdjęty tam przez swoich ludzi, no i ta rana mu tak się jątrzyła, no nie mogli jej wyleczyć i po 2 latach w wyniku tej rany zmarł.
To mamy broń, mamy uzbrojenie, potrzebujemy żołnierzy przygotowanych, sprawnych fizycznie i jednocześnie zachowujących pewne reguły walk rycerzy japońskich XV-XVI wieku. Jak się rekonstruuje te walki?
Tu mamy o tyle szczęście, że do dzisiaj funkcjonuje szkoła, która powstała już w XV wieku. Tesi Shoden Katorishin Toryu. I właściwie już na początku nawet działalności bractwa mieliśmy takie szczęście, że mieliśmy osobę, która to trenowała, ten styl walki, bardzo stary, i która nam go, no, lepiej bądź gorzej przekazywała, no bo tam później to już się jeździło dalej do mistrzów.
Bardziej zaawansowanych.
Tak, zgłębiało się to, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w walkach turniejowych, bo my bierzemy udział po prostu często w turniejach rycerskich, gdzie naszymi przeciwnikami są rycerze europejscy. No nie ma aż tak dużo grup zbrojnych, którzy faktycznie jeszcze walczą w Polsce, japońskich, żeby zorganizować turniej rycerski dla samych Japończyków. Najczęściej walczymy z rycerzami europejskimi. I ograniczają nas też pewne zasady. Są pewne punktowane strefy trafień i tam uderzamy, żeby wygrać walkę. I tak naprawdę stosowanie wielu technik zwyczajnie nie ma sensu, bo mimo tego, że one by śmiertelne właściwie przeciwko zbroi japońskiej, no tutaj to jest po prostu zwykłe uderzenie. Wybiera się po prostu techniki najprostsze, najszybsze, najbardziej skuteczne do tych zasad walki. I bardzo często prowadzę rozmowy z różnymi osobami, które dyskutują, a która broń jest lepsza, a coś
skuteczniejsza,
tam. Czy szabla, czy miecz japoński, czy topór. No tak naprawdę to w dużej mierze zależy od tego, na jakie zasady się umówimy, bo każda broń ma tam swoje wady i zalety, ale przede wszystkim walki wygrywa człowiek, prawda? Zależy od to, od jego umiejętności, a nie od tego, jaką zbroję nosi, czy jaką bronią się posługuje. I właśnie pamiętam początki bractwa, to wiele ciekawych, zabawnych historii. Nie byliśmy jeszcze tacy znani i czasami podchodzi nas jakieś rycerze, widząc nasze zbroje, takie kolorowe, i mówili, że ej panowie, ale my tu walczymy na poważnie. Oni w ogóle nas brali za jakichś cosplayerów. My mówimy, no tak, my też walczymy na poważnie. I później na przykład na 3 osoby na podium było 2 członków trzeciego najemnego.
Czyli nie sądź po kostiumie. Zachowaj ocenę do ostatniej walki. No dobrze, to mężczyźni, a kobiety? Kobiety w bractwie, poza tym, że pięknie wyglądają i dostarczają wrażeń estetycznych, to przecież także mają swoje pewnie określone role.
My zajmujemy się stroną kulturalną oczywiście. Mamy koleżankę, która zajmuje się pismem japońskim. Często też można ją spotkać siedzącą na przykład na jakiejś imprezie i piszącą imiona.
Tak, no sztuka kaligrafii
tak,
to jest...
Tak, zupełnie inny poziom, mimo że są 2 proste alfabety, hiragana i katakana. Wszyscy myślą, że to hiragana była pierwsza, a tak naprawdę to katakana była właśnie tym alfabetem, który był wymyślony najwcześniej. No, to jest naprawdę trudne. Poza tym również, tak jak wcześniej mówiłam, ja się zajmuję tańcem japońskim. Zajmuję się też tworzeniem kanzashi, czyli tych kwiatów do włosów, które...
Rzeczywiście bardzo piękny element.
Większość rzeczy, które są obecnie wytwarzane, mają swoją tradycję, która jest tak naprawdę powtarzana od setek lat. To samo dotyczy teatrów, tak samo się właśnie dotyczy rzemiosła. Czy wachlarzy, czy właśnie ozdób do włosów.
No dobrze, a wszystkie elementy waszego stroju, kostiumu i w ogóle wyposażenia to jest to, co potraficie sami zrobić? Czy też trzeba po prostu jakieś elementy, nie wiem, sprowadzić z Japonii na przykład, kupić najzwyczajniej?
Na początku naszego działu było tak, że stroje szyliśmy sami z bawełny. Ja na przykład wolę sprowadzić sobie kimono z Japonii, bo nieraz da się znaleźć taką okazję, że na przykład do 100 zł, tak jak to kimono, które mam na sobie, które jest kimonem używanym. No, jedynym problemem jest to, że Japończycy to zupełnie inna waga dosłownie. Kobiety, mężczyźni tam są o wiele niżsi niż przeciętny Europejczyk. Te kimona są albo za krótkie, rękawy też są albo za krótkie. No ogólnie ze strojem właśnie w tym kontekście jest problem, tak samo szerokość, tak?
Jeżeli mówimy o kwotach i cenach, bo to jest też rzecz ważna, grupa rekonstrukcyjna zazwyczaj utrzymuje się no po prostu z pokazów, występów. Jak drogie to jest hobby?
Myślę, że to jest takie hobby jak każde inne, prawda? Na przykład możemy jeździć na narty daleko od domu, kupić jakieś tanie narty, a możemy jeździć gdzieś tam w jakieś góry, nie wiem, do Austrii, kupować najwyższej klasy sprzęt i spać w pięciogwiazdkowych hotelach. Także wszystko zależy. Zależy, czy chcemy właśnie na przykład tylko uszyć sobie ten strój i w nim ładnie wyglądać, czy chcemy właśnie walczyć zbrojnie i wtedy ta zbroja no, już swoje kosztuje, zwłaszcza jeżeli ona ma być lekka, no to też trzeba zainwestować.
I cały czas będzie pracować, prawda?
Tak,
kolejne turnieje, kolejne walki.
I będzie się też niszczyć, bo no my się nie głaszczemy tymi mieczami, krótko mówiąc. Nieraz jak pokazuję...
Tak, to nie są walki markowane.
Tak. Jak nieraz pokazuję filmy z moich walk, to ludzie po prostu łapią się za głowę. Myślę, czy ciebie to nie boli? No nie, jak jest dobrze zrobiona zbroja, to nie boli. Dodatkowo jeszcze dochodzi do tego adrenalina, prawda? I najczęściej ból odczuwamy dopiero już po walce, jak wszystko z nas schodzi, ściągamy tą zbroję i widzimy te wielkie sińce. I dopiero
oko,
mózg widzimy ten siniak i to nas zaczyna boleć. Bardzo często tak jest, ale właściwie to hobby ma swoje też zalety takie, że tak wspomnieliśmy ten przykład narciarza, prawda? No jednak ktoś to musi za swoje pieniądze gdzieś pojechać, wyżywić się i tak dalej. No jak my jesteśmy zapraszani gdzieś na jakiś turniej rycerski, na jakieś pokazy, to bardzo często mamy opłacony przejazd, jesteśmy na miejscu żywieni, albo mamy zapewniony nocleg, albo śpimy w namiotach, które też sami wykonaliśmy.
No, rozumiem, że jesteście ważną atrakcją.
Bardzo często, powiem szczerze, że to jest bardzo miłe. Właśnie ludzie nas bardzo fajnie odbierają i nieraz, prawda, wchodzę na moją pierwszą walkę, jeszcze nic nie zrobiłem, już dostaję brawa i to jest taki wręcz pewien dyskomfort, ponieważ czuję, że jeszcze na to nie zasłużyłem i teraz muszę zasłużyć.
Panie
a przecież
Łukaszu,
wychodzi
to,
dwumetrowy rycerz.
Ale to może też dlatego, że jesteście no, tacy unikatowi. Ile jest grup przypominających kulturę, tradycję oręża japońskiego w Polsce?
Niewiele. Na rok 2014-15 tych grup było w Polsce raptem może ze trzy takie oficjalne.
Trzy były. Nie? Teraz nadal jest trzy.
W sumie tylko nadal są, jest tylko, trzy, tylko trochę inne.
Trzeci najemny został, a są dwie inne, ale to już...
Dokładnie. Ale też tylko my jeździmy i walczymy faktycznie w tych zbrojach na turniejach rycerskich, bo ile naprawdę są fajne grupy, gdzie mają fajnie zrobione zbroje, choćby dlatego, że Marcin dla nich je robił, to są ludzie, którzy nie walczą na turniejach, przynajmniej do tej pory się z nimi tam nie spotkałem, więc jeżeli chodzi o pełnokontaktowe walki zbrojne, no to jesteśmy, myślę, ciągle jedyni. Chociaż też, mówię, są grupy, które od kultury odtwarzają i robią to bardzo fajnie.
Są też osoby, które walczą indywidualnie, no nie są w żadnej grupie, nie są zrzeszone, bądź były i po prostu dalej sobie gdzieś tam swoją drogą idą.
Wolni rycerze.
No tak, można to tak nazwać. Są pojedyncze osoby niezrzeszone, jest nasze bractwo, są dwie jakieś tam grupy, które po prostu robią rekonstrukcję bardziej.
Robimy reklamę czy nie?
Znaczy, no to są moje grupy, to nie będę tego ukrywał. tak, bo po prostu...
Znaczy moje w tym sensie, że pan je zaopatruje...
Nawet nie, że zaopatruje,
zbroje, tak?
Tylko jakby jestem pomysłodawcą za pomysłu, że tak powiem. Ponieważ mam zaprzyjaźnioną grupę w Warszawie, pozdrawiam tutaj Karola, który założył tę grupę. Karol założył grupę klanu Shimazu, ja z kolei założyłem osobną grupę klan Akaoni, czyli Czerwone Diabły i razem tworzymy taki projekt rekonstrukcyjny, projekt Sekigahara. Tworzymy klany, które brały udział w tej największej bitwie w Japonii. Ale to jest taki bardziej, mówię, pomysł póki co rekonstrukcyjny. Tutaj z trzecim najemnym jednak jesteśmy grupą stricte pokazową, jeździmy na turnieje, na pokazy, więc...
Panie Marcinie, myślę, że słuchacze by mi nie darowali, gdybym nie zapytał pana, jak długo trwa wytwarzanie takiej kompletnej zbroi. No i ile to ewentualnie kosztuje?
Za długo, za drogo.
Za długo i za drogo. Znaczy, ja tu jeszcze tak uzupełnię wcześniejszą wypowiedź Łukasza, ponieważ rekonstrukcja to jest taki twór, że próg wejścia jest niski, ale w rezultacie jest to studnia bez dna, jak no ktoś tak się już wkręci.
Kolejne elementy pojawiają tak, się i zbroje, i przedmioty, no z... które chce się po prostu mieć.
Ja tak zaczynałem od jednego drewnianego miecza treningowego, a teraz właśnie przywożę antyki, prawda, i już sam się czasami gubię i tych mieczy mam.
Im ładniej chce się wyglądać, tym więcej trzeba też wyglądać.
I ta zasada jest uniwersalna.
I tak, powiem na przykład o Łukaszu, że kupił specjalnie tak duży samochód, żeby móc jeździć na pokazy.
To zgadza się. Zwłaszcza, czyli... że już właśnie robię moją trzecią i czwartą zbroję.
Rozumiem, że chcecie powiedzieć, tego typu pasja wymaga jednak poświęcenia.
Oczywiście.
Tak. Oczywiście. To nie ma żadnej dyskusji.
No ale tam poświęcenie
czasu, tak? Mhm. Poświęcenia, no także jakichś funduszy, co tu dużo okryć.
Czas?
No, czas wspólny z rodziną na pewno się poświęca. Czasem nawet specjalnie bierze się wolne w pracy, żeby gdzieś pojechać, ponieważ, nie wiem, mamy turniej gdzieś daleko i trzeba wyjechać już na przykład w piątek.
Się było na studiach, to było inaczej, bo wtedy człowiek miał dużo więcej czasu, a kiedy założy się...
Ale nie miał pieniędzy.
Ale nie miał pieniędzy. A kiedy
teraz nie mamy czasu i pieniędzy.
Dokładnie.
No to jedna zasadnicza kwestia. Dlaczego warto to wszystko robić? Dlaczego takiej pasji warto się poświęcić?
To nie jest dla każdego przede wszystkim. Akurat my to czujemy, nam to sprawia ogromną przyjemność, no sama chęć posiadania czegoś. Dla mnie te miecze, co tu mamy na stole, no nie są niezbędne jakoś do funkcjonowania, ale no niesamowicie jestem szczęśliwy, że je mam, że
sprawiają
je mogę
przyjemność.
Tak. Przede wszystkim my też tak sobie radzimy taką misję, bo kiedyś mówiliśmy, że propagujemy kulturę japońską. To właściwie już jest przestarzałe hasło, bo ona jest bardzo popularna, ale krąży wiele zakłamań na ten temat, wiele mitów i staramy się je zwalczać. No i nie ma chyba lepszego sposobu, żeby obalić pewne prawdy o mieczach japońskich, niż po prostu wziąć na oryginalny miecz i komuś pokazać, nawet dać do ręki.
Jestem pełen szacunku dla waszych umiejętności, wiedzy i tego wszystkiego, co przez te lata całe udało się wam zgromadzić. Taka wartość niematerialna, ale szalenie ważna.
Tak, i tu właśnie plus funkcjonowania w bractwie, bo tak mówiliśmy, że są wolni strzelcy też, ale będąc w bractwie mamy eksperta niemal od każdej dziedziny, prawda? I jeżeli ja chcę coś tam zgłębić, jeżeli chodzi o miecze japońskie, przed wykuć sobie nowy miecz, żeby nadawał się do jakichś celów, przykładowo testów Temeshi Giri, wtedy na przykład mogę się zwrócić do naszego Jacka, który świetnie kuje miecze. Jeżeli potrzebuję informacji o zbroi, zwracam się do Marcina. Jeżeli coś potrzebuję wiedzieć o strojach, zwracam się do Agnieszki. A jeżeli ktoś na przykład chce zgłębić jakieś techniki walki, no często zwraca się do mnie, bo walce najwięcej czasu poświęca mi i serca.
No kapitalnie się uzupełniacie w tej grupie.
Tak jest.
Tak, zawsze powtarzam, że jeżeli chodzi o grupę rekonstrukcyjną, to jest po prostu jedna wielka rodzina, bo tak naprawdę spędzamy ze sobą ogrom czasu, jak nie twarzą w twarz, to też online, na turniejach też wspólnie spędzamy czas. Po prostu traktujemy się bratersko dosłownie. Więc
przyjmujecie do rodziny?
To jest taka, przyjmujemy, zapraszamy.
Myślę, że po prostu jak ktoś czuje to, to się u nas odnajdzie. Także to się samo weryfikuje.
To życzę wam, by kolejne miesiące sprzyjały pokazom, walkom zwycięskim, no i by rodzina się powiększała, rodzina trzeciego najemnego oddziału piechoty japońskiej. Niech wam szczęście sprzyja. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Arigato gozaimasu.
Pani Kinga Olszewska, dziękuję bardzo. Pan Marcin Kościak, dziękuję. Płatnerz. I pan Łukasz Stecko,
dziękuję również.
Mistrz miecza. To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.